Sporo już zostało powiedziane o przyczynach otyłości. Niestety jest też ona przyczyną różnych powikłań. Jakich, pani doktor?
Chciałabym opowiedzieć o chorobach, które łączą się bezpośrednio z otyłością, czyli jak jesteśmy otyli, to częściej na nie możemy zapadać. Najczęściej myślę, że mamy do czynienia z ryzykiem chorób układu krążenia, czyli częściej występują zawały serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca częściej postępuje. Wiadomo, że u otyłych osób częściej jest insulinooporność, jak gdyby pierwszy krok do cukrzycy, no a jak już mamy rozpoznaną cukrzycę, to wiadomo, że ta cukrzyca już nigdy nam się nie cofnie i trzeba będzie ją leczyć do końca życia.
Czy to dotyczy również dzieci i młodych ludzi?
No niestety coraz częściej mamy do czynienia z młodymi dziećmi, z młodymi ludźmi i dawniej wydawało się, że cukrzyca typu drugiego nie dotyczy dzieci, natomiast obecnie coraz częściej rozpoznaje u nastolatków dzieci cukrzycę typu drugiego.
W Polsce podobno jest najwięcej dzieci z nadwagą gdzieś w wieku 11-12 lat i ten przyrost jest niezwykle dynamiczny.
Tak, zgadzam się, natomiast może nie najwięcej na świecie, bo
nie, w Europie.
W Europie, tak.
W Europie.
Bo na świecie myślę, że Meksyk i Stany Zjednoczone idą łeb w łeb z Polską, gdzie również jest dużo jedzenia wysokokalorycznego, coraz mniej ruchu i to, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, to bardzo sprzyja otyłości. I dzieci obecnie coraz mniej uprawiają sportu, coraz mniej się ruszają, siedząc przy komputerach, jedząc batoniki. To jest prosta droga do otyłości. I jak wcześniej powiedziałam, miażdżyca zaczyna się bardzo wcześnie i ona postępuje, a u ludzi otyłych coraz te powikłania są coraz częstsze i coraz szybciej występują we wcześniejszym wieku.
A strach myśleć, co będzie za 10-20 lat.
Co będzie z naszym
jak te
społeczeństwem.
Dzieci zaczną dorastać, już staną się dorosłymi osobami. Czy jest problem z diagnostyką, pani doktor?
Nie ma problemu, natomiast myślę, że trzeba zacząć myśleć, żeby badać zaburzenia metaboliczne u wszystkich otyłych, bez względu na wiek. Czyli każdy człowiek, który ma problem z nadmiarem masy ciała, żeby wykonać mu prosty test, który może zrobić lekarz rodzinny, test obciążenia glukozą, byłoby doskonale, gdyby oznaczyć jeszcze przy pierwszym pobraniu naczczo i po 2 godzinach łącznie z glukozą poziom insuliny. Byłoby to też nam pomocne w ocenie insulinoporności. Czyli, tak jak powiedziałam, pierwszy krok do cukrzycy to jest insulinoporność. Więc już na etapie cukrzycy mogłybyśmy już rozpoznać zaburzenia metaboliczne i włączyć leczenie i modyfikację stylu życia narzucić danemu pacjentowi.
Jak się leczy otyłość?
Leczenie otyłości to głównie leczenie dietetyczne i modyfikacja stylu życia. Nie ma specjalnie leków leczących otyłość. Nie ma. Jest lek Orlistat, który jak gdyby blokuje rozkład tłuszczu w jelitach, ale jest to lek zazwyczaj źle tolerowany. My go nie rekomendujemy. Niektórzy pacjenci używają, natomiast nie jest to lek do powszechnego stosowania. Ostatecznością, jeszcze raz powiem, ostatecznością w leczeniu otyłości są operacje bariatryczne. To już u osób, które nie radzą sobie z utrzymaniem diety, mają już powikłania. No i wtedy leczenie operacyjne tak. Natomiast pierwszym krokiem jest zawsze modyfikacja stylu życia, wprowadzenie diety, pilnowanie, myślenie o tym i przede wszystkim chęć. Jeżeli pacjent chce, to pacjent dużo może. Wspomniałyśmy o genach i jest to tylko kilka procent. Natomiast większość zależy od nas, co będziemy robić.
Ogromna rola dietetyka i w zasadzie powinien być w zespole z lekarzem. Panie tworzą taki duet?
My tworzymy taki duet, ale można powiedzieć, że prywatnie. Ja potrzebuję wsparcia endokrynologa i bardzo wielu moich pacjentów wysyłam właśnie, kiedy widzę, że są problemy, no, którymi musi się zająć lekarz.
Potrzebne są tu systemowe rozwiązania, bo przypominam, że nadal Narodowy Fundusz Zdrowia nie daje pieniędzy na dietetyka, tylko chyba jest jedyny wyjątek, jeżeli stwierdzona jest cukrzyca.
Tak, czyli już ten stan, no, który leczymy do końca życia, natomiast mamy faktycznie bardzo dużo teraz przypadków stanów przedcukrzycowych, czyli insulinooporności. Większość moich pacjentek, no mówię pacjentek, bo to jednak częściej zdecydowanie kobiety, chociaż też u panów, a szczególnie u chłopców. Też mamy takich wspólnych pacjentów, że to są naprawdę młodzi chłopcy, u których jest już zdiagnozowana insulinooporność. Więc bardzo często jest tak, przychodzi dziewczyna młoda z mamą, mama jest osobą szczupłą, gdzieś tam w wywiadzie u babci to cukrzyca była, ale cukrzyca pojawiła się bardzo późno, w wieku 70 lat. Mama, no będąc na innej diecie, trochę więcej ruszając się, nie rozwinęła tego problemu zdrowotnego, natomiast u córki insulinooporność bardzo szybko, czyli gdzieś w wieku kilkunastu, 20-22 lat i najczęściej wchodzi już młoda kobieta, która ma sporą otyłość.
Gdybyśmy miały podsumować i takie praktyczne wskazówki dla naszych słuchaczy przygotować, co należałoby powiedzieć?
Pamiętajmy o tym, żeby regularnie, przynajmniej raz w miesiącu się ważyć. To jest bardzo ważne, żeby mieć kontrolę nad zmianą wagi. Mierzyć swój obwód w pasie. Można założyć zeszycik i wpisywać w danym miesiącu, ile wynosił mój obwód w pasie, mój obwód w bioder i moja waga. Jeżeli to będzie bardzo się zmieniało, czyli będą rosły parametry, to należy udać się po pomoc najpierw do lekarza rodzinnego, żeby wykonać test obciążenia glukozą, który no już powie, czy mamy zaburzenia metaboliczne w postaci nieprawidłowej glikemii naczo, nietolerancji glukozy, insulinooporności, czy już cukrzycy. Dobrze by było wykonać USG jamy brzusznej, żeby ocenić, czy nie doszło do stłuszczenia wątroby. Wiadomo, że samo stłuszczenie wątroby, czyli niby nic, a jednak powoduje skrócenie życia może nawet o 10 lat, więc jest to bardzo ważny parametr. Wiemy, że otyłość powoduje upośledzenie całego życia, nie tylko naszego postrzegania, naszej wydolności fizycznej, ale także obniża naszą samoocenę, więc dbając o siebie, dbamy o wszystko.
No i jeżeli faktycznie widzimy, że coś się dzieje, no to jednak szukajmy pomocy. Przychodzą często pacjentki, które od jakby tylko wchodzą i mówią, no ja zawsze byłam otyła, ja zawsze się borykam z dietą, ja w ogóle jem bardzo mało, ja tyjem, nie wiem dlaczego. I jeżeli jakby moją rolą jest też pokazanie, jakie te pacjentki robią błędy. Pamiętam pacjentkę też naszą wspólną, która no właśnie pani po 50, która mówi, no zawsze byłam duża, zawsze byłam otyła, nie wiem, co robię źle, już prawie nic nie jem. I faktycznie jak analizuję dietę, okazuje się, że te pacjentki jedzą bardzo, bardzo niewiele. No i co się okazuje? Na przykład brakuje jednego elementu, czyli ruchu. Kiedy udało mi się namówić tą pacjentkę na wizytę na basenie, dosyć częste, bo to chyba 3-4 razy w tygodniu, i ta pacjentka powiedziała, no to jest świetna rzecz, ja się relaksuję, ja się świetnie z tym czuję, musiała przełamać pierwsze takie obawy, no bo muszę się tutaj rozebrać, pokazać się w stroju kąpielowym. I tak naprawdę chudnięcie się zaczęło dopiero wtedy, kiedy pacjentka zaczęła regularnie ćwiczyć, bo z diety już nie miała jej co zabrać. Ona musiała wprowadzić po prostu ruch.
Ale chciałam nadmienić, że nie tylko pomoc lekarska, ale pomoc dietetyka i wytrawnego dietetyka jest nieoceniona. Bo trzeba ocenić z pacjentem, usiąść z pacjentem i ocenić, co źle robi, uświadomić pacjentowi, w których momentach może zmodyfikować swoją dietę i oczywiście nakłonić do ruchu też, ale ta praca nad pacjentem jest bardzo ważna.
Dziękuję, Anetko, bardzo dziękuję. Znaczy, to właśnie to są te zespoły, o których mówimy, że one są ważne. Natomiast
dodamy jeszcze psychologa, tak, o czym mówiłyśmy w czerwcu.
I najlepiej jeszcze, no mówię, rehabilitanta, kogoś, kto też poprowadzi aktywność, szczególnie o tych osób, które na przykład już nie mogą się ruszać, bo takie są powikłania otyłości. Natomiast faktem jest, że dietetyk ma trochę więcej czasu niż lekarz, który ma co chwilę pacjentów, którzy mu wchodzą, a no mówię, ja mogę po prostu przeprowadzić godzinny wywiad i ja potrafię te wszystkie błędy wyłapać.